przykład, który poniekąd ilustruje działanie łaski i uczynków. Wczoraj wieczorem na tym nabożeństwie, a właściwie po nabożeństwie ekumenicznym, była wielka debata między ojcem profesorem Napiórkowskim i panem profesorem Karskim z kościoła luterańskiego na temat właśnie łaski i uczynków. No i po całej tej długiej tyradzie, w której dowodzono, jaka jest historia rozumienia jednego i drugiego w kościele katolickim i w kościołach właśnie reformowanych, doszli w końcu do tego, że powstała ta deklaracja o usprawiedliwieniu, która po tylu wiekach, po pięciu wiekach z powrotem zbiera jedno i drugie mniemanie i odnajduje je wspólnie syntetyzowane. Pięć wieków trzeba było, żeby takiej prostej rzeczy się dopatrzyć. To znaczy tej, że nie ma żadnej świętości, która by w człowieku powstawała bez łaski Boga. I że z drugiej strony nie ma łaski Boga, która by nie prowokowała świętości. Jest tak mniej więcej z łaską i ze świętością człowieka, czy z miłością człowieka, że właściwie łaska to jest życie. A tam, gdzie jest życie, jest asumpt do miłości. Natomiast nie powstaje miłość tam, gdzie nie ma życia, czyli tam, gdzie nie ma łaski. Jedno z drugim się zazębia. I ta obecność szczątków doczesnych założyciela jest także przypomnieniem konkretnym i ciągłym tego, że człowiek jest strumieniem łaski Bożej, jest kanałem Bożej łaski, który musi w tych dziełach miłości się objawić. Jeśli jest człowiekiem wierzącym, rozumie się, jeśli jest człowiekiem wierzącym. Gdy więc dzisiaj zastanawiamy się nad tym, w jaki to sposób łaska działa przez tego człowieka, przez księdza posadzego, przytoczone nam są te słowa czytania przez swoją własną krew, przez wyższy i doskonalszy, nie ręką ludzką uczyniony przybytek wszedł do chwały. Czyli Chrystus ostatecznie uwielbiony jest w swoich świętych i w swoich błogosławionych i to Jego moc objawia się w kruchym człowieku, także może on przekroczyć te wszystkie obwarowania, które jawią się w nas i które stawiają opór łasce. Nie będę opowiadał o życiorysie samego księdza Ignacego, bo to każdy zna i zgromadzenie jedno i drugie powinno znać na pamięć. Ale warto pewnie też i w tym kontekście pomyśleć, co by mogły znaczyć słowa dzisiejszej Ewangelii w odniesieniu do jego życia. Otóż doskonale wiemy, że od samego początku, czyli właściwie jeszcze od tych czasów kleryckich, miał kontakty z emigracją polską, że wrastał w polską emigrację, rozumiał jej problemy, starał się im wyjść naprzeciw, że poświęcenia każdego roku wyjeżdżał do emigracji, że właściwie tego życia sobie za bardzo nie wyobrażał. Bez tej emigracji z pomocą kardynała Chlonda udało mu się założyć to, co założył. Ale dzisiejsza Ewangelia podkreśla nie tyle jego odniesienie do samego problemu, ile bardziej jego towarzyszy, czyli całego zgromadzenia jednego i drugiego. Mówi ta Ewangelia Markowa, Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać, mówiono bowiem, odszedł od zmysłu. Właściwie ten tekst grecki nie tyle mówi o bliskich, tylko hoi parautu, czyli tych, którzy byli dookoła niego. Tych, którzy byli dookoła niego, przyszli do niego, wybrali się, żeby go powstrzymać. Założyciel to jest działanie nieskrępowane łaski. A ci, którzy dookoła niego się gromadzą, to czasami bywa działanie łaski skrępowane. Takie, które nie może zrozumieć do końca myśli założyciela. i kombinuje, w jaki sposób można by ułożyć to życie według swojego własnego planu, nie według charyzmatu założyciela. A kongregacja Instytutu Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego mówi w swojej instrukcji zatytułowanej Rozpocząć na nowo od Chrystusa taki sposób o założycielów. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu zrodziło się z twórczego impulsu Ducha Świętego, który prowadził założycieli i założycielki drogami Ewangelii, wzbudzając przedziwną różnorodność charyzmatu. Założyciele, dyspozycyjni i ulegli jego prowadzeniu, szli za Chrystusem bardziej z bliska, weszli w zażyłość z Nim i dzielili w pełni Jego misję. To ich doświadczenie ducha powinno być przez tych, którzy poszli za nimi, nie tylko strzeżone, ale także pogłębiane i rozwijane. A właśnie z tego tytułu, że założyciel jest kimś innym niż ci, którzy go otaczają. Ci, którzy go otaczają, ogrzewają się jakby w słońcu założyciela. I dlatego są w dosyć niebezpiecznej pozycji, ponieważ są jakby ciągle kuszeni do tego, ażeby wybrać się i go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłu, czyli jego gorliwość jest za duża jak na naszą miarę. I to jest ciągle kuszenie, któremu podlega każdy człowiek, niezależnie od tego, czy on jest w zgromadzeniu, czy nie jest w zgromadzeniu. Dlatego, gdy myślimy o tych wielkich problemach emigracji, które wydawało się, że w pewnym momencie pękły i stanęły w miejscu, przed jeszcze wybuchem Solidarności, kiedy zwijały się jakby te misje katolickie, polskie w różnych częściach świata, wymierały i nie było żadnego dopływu młodej krwi, teraz nagle się okazuje, że dzieło tego człowieka z powrotem musi odżyć. Dlatego, że ten ruch i ta fala emigracyjna i ta fala takiej ciągłej emigracji w jedną i w drugą stronę domaga się jeszcze większej ilości duszpasterzy, którzy są w stanie ogarnąć Polaków i przyjść im z pomocą. A wiemy, że ten człowiek polski jest taką osobą dość specyficzną. To znaczy bardzo gorliwą w Polsce i okropnie mało gorliwą za granicą. To samo na opłatku ostatnim z senatem tutaj Uniwersytetu Adama Mickiewicza usłyszałem też od jednego z dziekanów, który mówił, niech ksiądz coś robi, dlatego że są dwa rodzaje młodzieży, którzy przybywają na uniwersytet i którzy się uczą, dwa rodzaje studentów. Ci, którzy przychodzą ze wsi, łamią się od razu. To znaczy nie tylko, że odstępują od wiary, ale stają się wrogami Kościoła, wrogami jakby wybitnymi. Ci, którzy przychodzą z miasta, nie okazują takiej wrogości. Dziwne zjawisko na naszym własnym terenie, które może być paralelnie przeniesione także na te problemy emigracji polskiej i które stanowi jeden z kłopotów wybitnych właśnie samego zgromadzenia i męskiego, i żeńskiego. Także pola pracy nie brakuje, zajęcia nie brakuje, ducha nie brakuje Bożego. Trzeba tylko wpatrywać się w samą osobę założyciela i być z daleka od tej postawy hojparautu, czyli tych, którzy byli dookoła Niego tylko ciałem, a nie byli dookoła Niego duchem. I dlatego pochylając się nad tym całym dziedzictwem ojca Ignacego, wielbimy Pana Boga właśnie za tego przełożonego, który rozpalał serca swoich współbraci do pełnego oddania się posłudze kapłańskiej i zakonnej. Wielbimy Pana Boga za kapłana, który przykładem własnego życia uczył modlitwy i nią obdarzał, i za człowieka Bożego ukazującego, jak do końca zawierzyć Bogu, z czego też czerpać nadzieję i w jaki sposób służyć miłości. I to jest jedno z tych zadań, wiele więcej można by powiedzieć, które powinno być podjęte właśnie w momencie, gdy również ta fizyczna bliskość samego założyciela nastręcza myśli o tym, w jaki sposób odnowić też i ducha samego zgromadzenia i jednego i drugiego.